To Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maria. Przed nami nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone to kontynuacja naszego spotkania, które rozpoczęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maria tuż po godzinie 18. Temat: solidarność, losy internowanych i represjonowanych. Nasi goście to przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, państwo Grażyna i pan Janusz Olewińscy. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Pan Janusz jest przewodniczącym stowarzyszenia, pan Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący stowarzyszenia. Szczęść Boże, panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
I pani Regina Nalaskowska, członek stowarzyszenia. Witamy pięknie, pani Regino. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Solidarność, losy internowanych i represjonowanych. Tę drugą część naszego spotkania rozpocznijmy od podjęcia tematu dotyczącego jubileuszu stowarzyszenia. 25 lat stowarzyszenia, bardzo konkretnego zaangażowania. Państwo wybraliście Toruń, naszą akademię, nasze sanktuarium na to wasze wyjątkowe jubileuszowe spotkanie. Panie Januszu, dlaczego akurat Toruń? I proszę trochę przybliżyć słuchaczom Radia Maryja przebieg waszego jubileuszu.
Jak ojciec wspomniał, że to jest wyjątkowy jubileusz, tak my żeśmy wybrali Toruń, te miejsce, bo to jest wyjątkowe miejsce dla mnóstwa Polaków, no i dla nas też, dlatego te miejsce żeśmy wybrali, które promieniuje wiarą i polskością na Polskę i na cały świat.
Najbardziej godne miejsce na obchodzenie takiego
naszego jubileuszu.
Jak wyglądał program? Wygląda, bo to w dalszym ciągu jeszcze tak. Trwa wasze spotkanie.
Zjechaliśmy się tutaj 8 sierpnia i cały nasz jubileusz, można tak nazwać, będzie trwał do 19 sierpnia, czyli 12 dni. Można powiedzieć, że długo. Wczoraj odbyła się konferencja uroczysta, trwała cały dzień, gdzie przedstawiliśmy nasz dorobek z działalności dotychczasowej naszego stowarzyszenia przez te całe 20 lat. Może nie wszystko żeśmy powiedzieli, bo trudno tam wymieniać wszystkie sprawy, wszystkie problemy, ale w większości żeśmy poruszyli nasze zagadnienia, naszą pracę, którą żeśmy prowadzili na rzecz osób poszkodowanych przez system komunistyczny w latach, szczególnie w latach stanu wojennego, bo te osoby skupiamy w swoim stowarzyszeniu. Członkowie są, tak jak nazwa mówi, z całej Polski, jak długa i szeroka. Wrocławskie, białostockie, poznańskie, warszawskie, czyli mazowieckie, z Nadmorza, od Szczecina do Gdańska, Mazury, lubelskie, rzeszowskie, śląskie, jedne i drugie rejony Śląska. Także mamy też osoby z zagranicy, które przyjechały również na naszą tą uroczystość i z nami będą przez te wszystkie dni naszych obchodów. Nasze obchody, oprócz przedstawienia dorobku naszej organizacji, będą też upowszechniać, przedstawiać, pokazywać tutejszy region, Toruń i Toruński. Między innymi będziemy zwiedzać tutaj szlak księdza Popiełuszki, jak i w Toruniu, miejsce jego tutaj pobytu przed jego zamordowaniem, bo to było ostatnie jego miejsce tu pobytu. Będziemy w Górsku, jutro się tam wybieramy i również udamy się też na Tamę do Włocławka. No oczywiście będziemy też zwiedzać tu Toruń, piękny Toruń, bo część osób, która tutaj z nami jest, jeszcze nigdy tutaj nie była w Toruniu. Także mamy już umówionego przewodnika na sobotę, także bardzo chętnie nas oprowadzi, pokaże, co tu jest ciekawego, a chcemy te miejsca patriotyczne nawiedzić, także w terenie, w rejonie tym kujawsko-pomorskim, w okolicach Torunia, bo daleko się nie będziemy wypuszczać. Kwaterujemy w akademiku, tutaj domu studenta, to jest przy samym sanktuarium. I jeszcze tutaj wspomnę, że wczoraj na tej konferencji przy udziale władz tutaj miasta i regionu obecności ministra Jana Kasprzyka, szefa Urzędu Kombatantów, który wręczał 19 czy 20 medali państwowych przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także przez szefa Urzędu Kombatantów Pro Patria i Pro Bono Polonia. To za działalność tamtego okresu na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I tego dnia wczorajszego również mieliśmy taką bardzo uroczystą mszę świętą o godzinie 18, gdzie przekazaliśmy relikwie błogosławionych męczenników podlaskich do tutejszego sanktuarium. A pod koniec mszy świętej złożyliśmy akt zawierzenia Matce Bożej osób represjonowanych i nasze rodziny. Także bardzo była wczorajszy dzień był bardzo taki bogaty i niezwykle podniosły. Dodam jeszcze, że wiele osób przybyło właśnie tylko na ten jeden dzień. Dłużej nie mogło zostać, ale było tutaj, było niezmiernie zadowolonych z tej uroczystości, tak podniosłej uroczystości i żałują po prostu, że dopiero teraz jakaś część osób, bo niektórzy są z nami już od długiego czasu, dopiero teraz zorientowali się w działalności, no bo to można gdzieś przeczytać, usłyszeć, ktoś powie, a na własne oczy widzieli, jak jest to przygotowane, zorganizowane, czym my się zajmujemy, bo my nie tylko zajmujemy się opieką, pomocą, wspieraniem osób represjonowanych, ale również też sprawy takie, żeby wyciągnąć z domu, pojechać, zobaczyć, odetchnąć tym powietrzem. To jest dla nas najlepszy czas, to jest nasz czas. My lepszych czasów nie czekamy. To są dla nas najlepsze czasy. I chcemy to wykorzystać maksymalnie, jak się da. Oprócz wartości takich zdrowotnych, fizycznych, to również drogie są nam wartości duchowe, dlatego też wybraliśmy to właśnie miejsce tutaj.
Solidarność, losy internowanych i represjonowanych. Chciałbym, abyśmy powrócili do tego wątku swoistego rodzaju świadectwa, które mogliśmy usłyszeć w pierwszej części naszego spotkania. Warto przypominać, czym były zgotowane przez reżim komunistyczny represje, internowania, jaki to był trudny czas swoistego rodzaju batalii z tymi, którzy mieli odwagę walczyć o wolność, suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny. No właśnie, jaki to był czas, panie Januszu?
No to był czas niezmiernie trudny, bo były przecież między przypadki takie, oprócz zamykania w więzieniach, były przypadki, jak ktoś mieszkający w bloku wyszedł wieczorem podczas godziny milicyjnej na zewnątrz do śmietnika i już nie wrócił, bo został aresztowany i osadzony w areszcie za to, że poruszał się poza domem w godzinie milicyjnej. Były też przypadki na początku, ja to tylko wiem z opowieści, bo jak mnie zamknięto, to ja tego nie widziałem, ale wiem, że dawniej, ponieważ nie było produktów w sklepach, właściwie nic nie było. Ludzie stali całymi nocami pod sklepem, bo może być jutro jakiś towar. I tym przyzwyczajeniem ludzie te stawali po wprowadzeniu stanu wojennego. Wtedy przyjeżdżała milicja i zwijała tych ludzi, zgarniali i skazywali ich na kolegium, że nie stosowali się do reżimu. Było wiele tragedii ludzkich. Przecież wtedy na wiosnę, to była sroga zima, na wiosnę jak puściła kra, potop była, ludzie potracili swoje majątki. Chodzi mi też o wieś. nie było żadnej łączności, nie było, przecież łączność była zablokowana totalnie, telefoniczna i jakakolwiek inna. Nawet chorzy nie mogli mieć pomocy, bo łączność była zerwana. Nie było możliwości udzielenia pomocy. Ja jeszcze tutaj dodam taki na przykładzie swoim, kiedy nas skatowano, znęcano się w więzieniu w Kwidzynie. To był 14 sierpień, będzie teraz 41 rocznica, a jeszcze udamy się tam z całą naszą grupą, udamy się 14 sierpnia do Kwidzynia, w tą rocznicę 41 tam pod więzienie, no tak na krótki taki spotkanie, bo tam odbywa się co 5 lat takie duże spotkanie ogólnopolskie, a teraz będzie... My tylko tam lokalne organizuję, ale że jesteśmy blisko, to też pojedziemy tam uczcić te miejsce kaźni ludzi, bo to było nie bicie, tylko było sadystyczne znęcanie się nad ludźmi uwięzionymi. Ja tu chcę powiedzieć o takich sprawach, tak jak tutaj zresztą była już wczoraj mowa i dzisiaj w kościele nam ojciec jeden opowiadał w sanktuarium o osobie, która oddała życie za inną osobę. Między innymi i to było, ja się dowiedziałem po 5 latach od wyjścia z więzienia. 82 rok, jesień, to był październik, to był okres kanonizacji ojca Kolbego. I moja mama, jak się dowiedziała o skatowaniu nas w więzieniu, to ona modliła się o to, żebym ją Pan Bóg zabrał, a żebym ja wyszedł z więzienia. To mi powiedział proboszcz parafii rodzinnej i sąsiadka, no rodziców, bo myśmy już razem nie mieszkali, sąsiadka, która mieszkała w pobliżu. I ona mi też to powiedziała, mówi, słuchaj, twoja mama modliła się co dzień, żeby ją Pan Bóg zabrał, a ty, żebyś wyszedł z więzienia. I ja wyszedłem z więzienia, a ona w 2,5 miesiąca, około 2,5 miesiąca zmarła. Zwolniony zostałem 30 listopada, a ona zmarła 12 stycznia. Także to było mniej więcej 1,5 miesiąca czasu. I ja o tym się dowiedziałem, bo mi powiedziano po 5 latach, od mojego wyjścia z więzienia. Ja się później zastanawiałem o tym, myślałem o tym, jak trzeba się modlić, żeby Pan Bóg wysłuchał, bo wiemy dokładnie, że nie wszystkie modlitwy są wysłuchane. Takie to między innymi przeżycia. Wiem, że wiele, część jakaś, no nie wiem, czy to było tak wiele, rodzin w ogóle się rozpadła z tego powodu. Uwięzienia jednego ze współmałżonków. Zdajemy sobie sprawę też, że były takie przypadki, że jedna osoba była w opozycji antykomunistycznej, a druga była agentem SB. I najbliższego członka rodziny, czyli męża albo żonę, no sprzedawała po prostu. To jest dla nas trudne zrozumieć, nawet jak to mogło być. Wiemy, że ludzi, którzy sprzedawali innych za pieniądze. Takie przypadki były i to wychodzą na jaw. Ci ludzie nie chcą się przyznać. To jest to, biorą na swoje oczywiście sumienie. Jak mając kontakt z IPN-em i czasami zapytam, czy któryś z tych ludzi przychodzi też, co sprzedawał. Tutaj, tak, pokazują się. A któryś powiedział, no tak, zdarzyło się, byłem łajdakiem, no i teraz nie mam spokoju. Powiedziano mi, że nie. Do tej pory się nie trafiło. Jeżeli się trafiają, to zawsze mówią, że są całkowicie niewinni. A są dokumenty przecież IPN-u, które wyraźnie twierdzą, że taki i taki człowiek jeszcze brał za to pieniądze, jakieś tam wynagrodzenie, takie i takie dobra korzystał. No bogacił się, karierę robił, sprzedając drugiego człowieka, żeby go zniszczyli, jego i całą rodzinę. Bo represje dotykały nie o tam działacza opozycji, czy tego, który siedział w więzieniu, ale to całą rodzinę. Cała rodzina cierpiała. Żyła w niedostatku, w najgorszych warunkach. Jeszcze wtedy to było niejednokrotnie spiętnem, że ojciec kryminalista. A były też przecież sytuacje, że zamykano obydwoje rodziców, albo matkę zamknięto. Tutaj mamy koleżankę, która akurat w takiej sytuacji była, że ją zamknięto i została dwójka dzieci. Mnie jak pozbawiono wolności w nocy, żona została z dwójką dzieci, będąc sama w trzecim miesiącu ciąży. I musiała sobie radzić z różnymi konfidentami, ubekami, szpiclami też, no. Nie było to dla niej takie łatwe. Myśmy byli w więzieniu, to w gromadzie, to zawsze wspólnie żeśmy się spierali. Natomiast kobiety pozostawały same z tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli napastliwi, którzy byli dociekliwi. Przecież to były też, my mieszkamy w bloku spółdzielczym, były też tak zwane jakieś komisje mieszkaniowe, które przychodzi 10 osób i one tam sprawdzają warunki, pchają się prosto do domu. No to są rzeczy niesłychane.
Ja może wtrącę, największe wsparcie, jakie mieliśmy, to było właśnie ze strony kościoła. To było jedyne miejsce, gdzie człowiek szedł z pełnym zaufaniem, że zostanie wysłuchany, przynajmniej wyżali się, podzieli się swoimi problemami. I to było jedyne wsparcie, jakie właśnie, pierwsze wsparcie, jakie rodziny otrzymywały, to właśnie ze strony kościoła. I to pamiętamy do dzisiaj.
To właściwie cała opozycja, bo dzisiaj się mówi już od jakiegoś czasu, różne osoby, gremia, jakby kościół nie wsparł, to by to do dzisiaj nic nie było. To byśmy mieli taką Białoruś albo Koreę Północną. Nasz biskup diecezjalny, Jan Mazur, świętej pamięci, nieżyjący już, jako najpierwszy biskup diecezjalny powołał Komitet Pomocy Osobom Represjonowanym. I to był niezwykle sprawny, jeden z najsprawniejszych w Polsce komitetów diecezjalnych, ja mówię, bo nie mówię o prymasowskim, bo on obejmował cały kraj, nasz diecezjalny, który pracował do 90 roku. Było to nieliczne grono ludzi, tam do 30 maksymalnie. Ja też później, jak wyszedłem z więzienia, wróciłem już ze szpitala, bo po więzieniu byłem w szpitalu. Wróciłem, to też tym członkiem tego komitetu byłem. I na spotkaniach później, w tych latach 90., 2000, już później też były te spotkania tych komitetów. No i było powiedziane, że o naszym wyróżnionym tym komitecie naprawdę był, rzeczywiście obejmował bardzo szeroko, wszechstronną pomocą ludzi, wszechstronną. Także my jesteśmy z tego zadowoleni. I podkreślam jeszcze raz, a wsparciem naszym, bo to jakby centrala taka, można powiedzieć, miejsce, gdzie się gromadziliśmy, to Sióstr Sakramentek, to filia w Siedlcach jest, Sióstr Sakramentem, one żyły tym czasem, organizowały pomoc, bo jeżeli do nas przyjeżdżali i kapłani, i biskupi do więzień, to przywoziły zawsze dla każdego, który był w więzieniu internowany, nie tylko dla naszej grupy, ale dla wszystkich, którzy byli internowani w danym więzieniu, przywozili jakieś paczki żywnościowe. To nie były duże, no bo trudno 200 paczek dużych zrobić w samochód osobowy, ale przywoziły. Najsłynniejsze to były słodkie bułeczki, które przepyszne, które siostry piekły. Ale żeby upiec, prawda, takie ilości, musiały mieć z czego to zrobić, więc okoliczni rolnicy dostarczali mąkę, jajka, wszystkie produkty, które były potrzebne. Dostarczali też różne wyroby. Jak mnie zamknęli, ja się dopiero po 20 latach dowiedziałem, kto to zrobił, bo żona została w ogóle bez środków do życia. Przyszło dwóch panów i przyniosło rąbankę, ćwiartkę świniaka. Tak jak wtedy to było ten. Ja po 20 latach się przypadkowo rozmawiałem tam z kolegą z mojego zakładu pracy. Ja pracowałem w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji. On mi wtedy to powiedział, że to on był właśnie po 13. I ludzie ofiarnie przynosili różne, a tam na usiósł było, to już one obejmowały wszystkich tą pomocą, stałą pomocą było żywnościową, finansową. Ale komitet organizował również pomoc taką rekreacyjną, medyczną. Myśmy później, jak już ja z więzienia wróciłem, to myśmy też organizowali płody rolne dla rodzin w trudnych warunkach, które żyły oczywiście represjonowanych, wyrzuconych z pracy. Okoliczni rolnicy dawali swoje produkty, inni dawali samochody, myśmy to rozwozili. Ja w latach, jak w ramieniu, z ramienia Komitetu Diecezjalnego, ja chodziłem na pielgrzymki na Jasną Górę z Częstochowy od ojców Paulinów przez całe lata. I jak powstał ten komitet diecezjalny, ja już wróciłem, już byłem na tyle sprawny, że mogłem, to poproszono mnie, żebym ja prowadził zaopatrzenie pielgrzymki podlaskiej, bo ona już była pierwsza w 81 roku jako pierwsza, ponieważ mam doświadczenie, żebym prowadził zaopatrzenie w żywność. No przede wszystkim to pieczywo było. I środki, które tam pewne jakieś fundusze były zgromadzone, były na potrzeby tego komitetu pomocy osobom represjonowanym. To było ogłaszane przez kierownictwo, że te środki są na to przeznaczone. Było bardzo dużo ludzi, ochotników do pomocy, no bo myśmy, ja organizowałem samochody, przede wszystkim to były żuki, bo były sprawne, nieduże, ale wystarczająca ilość na te nasze potrzeby. A wtedy nasza pielgrzymka w granicach miała, to zależy w jakim roku było, od 9 do 12 tysięcy osób. Myśmy zapewniali im przede wszystkim pieczywo. Nieraz było tak, że nocowało się w dwóch wioskach i myśmy musieli nadążyć, żeby dostarczyć. My byliśmy dla nich po prostu.
Tak jest. Pani Regino, matka, która została skazana.
Jest to dla mnie taki trochę trudny temat i ciągle mi wyciska łzy z oczu, bo mój syn na drugi dzień miał urodziny 11 lat, kończył i ja mu robiłam sweterek na drutach, bo oczywiście trzeba było wszystko samemu uszyć. Ja szyłam dzieciom ubrania i dzieciom swetry, bo wtedy naprawdę nie można było nic dostać. Nie skończyłam tego sweterka, bo przyjechali po mnie i mój syn się tak uczepił mi nogi i mamusiu nie idź, ale mnie już skuli i wyprowadzili. Córka mi później opowiadała, że rewizja w domu była okropna, jak ja wyszłam, jak mnie zabrali. Przewracali wszystko. Ona mówi, mamo, nawet w mojej bieliźnie. Dzieci przeżyły to bardzo psychicznie, dlatego że nie dość, że matkę zabrano, to jeszcze ich tutaj dokopywano w mieszkaniu. No i cóż, zabrano mnie, a ja już byłam takim wyrzutkiem społeczeństwa, bo ja za udział w strajku okupacyjnym zostałam wyrzucona z pracy. Także już byłam miesiąc bezrobotna. Mąż tutaj pracuje jeszcze, to jeszcze, właściwie to jeszcze tak było, że myśmy z mężem razem działali, tak Pan Bóg uchronił jednego z nas, że on został, bo ja już nie pracowałam, to ja już musiałam tą konsekwencję ponieść, a on musiał zostać, bo musiał dalej być z dziećmi. Dlatego mojego męża pod bronią prowadzili. Przystawili mu broń do skroni, bo on wyszedł do kolegi z kolei, który był też naszym przyjacielem, do żony, do apteki, żeby leki dostać. No i wtedy go dwóch panów pod bronią go prowadzili. Może oni nawet nie mieli tej broni, ale udawali, że mają, ale on coś czuł, że mu do pleców przystawiają. W każdym bądź razie to było może takie trochę przerażenie nasze, że posuwają się do wszystkiego. No niestety dzieci moje zostały tatusiem w domu. Nie ukrywam, że to było moim takim największym utrapieniem w czasie pobytu, ale sytuacja była taka, że dobrze, że on został, bo on zarabia, on pracuje, ja już nie pracuję, a pracy nie mogłam dostać nigdzie, bo jak tylko pytano, czy pani z L3? Tak. No wie pani, nie mamy nic takiego, ale pewnego razu dla zaskoczenia pani w urzędzie mówi, że ma dla mnie pracę. To był styczeń. Było bardzo zimno. Ona mi proponuje pracę grabarza. No i cóż, odmówiłam tego, ale przyleciałam do domu i szybko do kolegi pobiegłam, bo on też miał wilczy bilet z zakładu. Pobiegłam do kolegi i mówię, idź, bo jest etat na grabarza, to chociaż na miesiąc czasu, ale zmienisz, sam się zwolnisz, to już nie będzie tego listu gończego, że jesteś wyrzucony. Ale jak poszedł Wojtek, to już tej pracy nie było. Czyli to była taka specjalna praca dla mnie. Trudny był to okres, bo jednak ojciec to nie matka. I tak jak powiedziałam, jak zobaczyłam moją córkę na widzeniu w mojej spódnicy, to mi się bardzo zrobiło przykro. Dla nich był to naprawdę trudny okres. Moja córka bardzo źle to wspomina i nawet do tego stopnia, że ona... Teraz ja mogę z nią rozmawiać, ale przez jakiś czas... To ja nie mogłam z nią rozmawiać, bo ona mówi, mamo, ty dla polityki nas zostawiłaś. Dopiero może teraz, jak już tak lata upłynęły, to zaczęło dziecko rozumieć. No a później stała się ta rzecz straszna, bo na moją córkę napadnięto z nożem, chociaż wpierano jej, że jej się to przewidziało. Wróciła właściwie to nie, bo my byliśmy wtedy u proboszcza, załatwialiśmy środki higieniczne dla tych, których posadzili już, którzy byli w więzieniu. I przybiegł do mnie kolega i mówi, Renia, chodź do domu szybko, bo twoją Ilonkę napadnięto. Dziecko było w okropnym szoku, do tego stopnia, że budziła mi się w nocy i nawet mi mówiła, mamo, on był podobny do taty. To było takie trudne. I dlatego podjęliśmy decyzję o emigracji, bo mówię, ja ze mną już nie mogą nic zrobić, ale nie mogę pozwolić, żeby zniszczyli moje dzieci. Po prostu zdecydowaliśmy z mężem na emigrację. A już nie powiem... I dla tych wszystkich, którzy tak nas straszą, że wyjeżdżamy, wyjedziemy z Polski. Jedźcie z Panem Bogiem, zobaczycie, co to jest obcy kraj. I nikt wam tam nie da etatów, nie wiadomo jakich. Zaczniecie od zmywaka, mycia okien, sprzątania, bo tak ja zaczynałam. Dopiero po jakimś czasie, jak trochę język człowiek złapał, to dopiero coś tam. I ten okres bardzo źle wspominam, bo mi było strasznie trudno. Ja tak tęskniłam za ojczyzną, że życzę wam, ci, którzy tak nas straszą, jedźcie, zobaczycie, co to jest. Bo nikt nie rozumie, jak wielką demokrację mamy u nas w kraju. Na ile wolności mamy. Nikt tego nie rozumie. Nikt nie chce tego zrozumieć, dlatego nas straszą. A ja mówię z Panem Bogiem, spróbujcie tamtego chleba, to zobaczymy, co to będzie. W każdym bądź razie to takie krótkie wspomnienie. W każdym bądź razie po wyjściu z więzienia prześladowano mnie strasznie. Ja mogłam zostawić mieszkanie otwarte, bo dwóch panów cały czas na placu zabaw siedziało z gazetką, Trybuną Ludu i pilnowało. Taki dziwny przypadek, to był 1 maj i u mnie przy bloku miała być odbierana defilada pierwszomajowa. Więc mój brat i 4 osoby, które wyszły z więzienia, wsadził nas w Nysę i nas wywozi z Białogardu, żeby po prostu nie widzieć tych ludzi, którzy idą w pochodzie pierwszomajowym, bo mnie to bardzo raziło. No i wyruszyliśmy. Ale brat jeszcze wziął 2 swoich dzieci, tak, że było nas, miał Nysę, taką starą Nysę. O tych 2 dzieci za dużo. Za nami jedzie gazik. I w pewnym momencie ten gazik nas mija, zatrzymuje się i obywatelu, proszę dokumenty. Szukał wszystkiego w tym samochodzie, żeby tylko nas... W końcu mówi, dokumenty do nas. A my na przerwach z więzienia, żadna z nas nie ma dokumentów. Więc wysiadłyśmy z samochodu i poszłyśmy. Brat trochę poczeka. Aha. A mój kolega mówi, panie władzo, święto klasy robotniczej, jedziemy na majówkę. Jak to tego człowieka zdenerwowało. Ma pan mandat karny? 800 zł mandatu. No to Marian dodaje. Dawajcie po 100, wiesz, rzucimy Siantkowi na mandat. No ten człowiek już nie mógł wytrzymać, mówi. I zapomniałem długopisu, muszę iść do Gazika. Poszedł do tego Gazika i wraca. A zasadnicza sprawa, panie kierowco, to ile osób pan wieziesz? Dostał instrukcję w Gaziku, że tam jest za dużo ludzi w tym samochodzie. No i niestety wyrzucono nas z tego samochodu, ale odeszliśmy kawałek. Brat później podjechał i tak pojechaliśmy. Takie były momenty, że naprawdę... Zresztą ja myślę, że ludzie, dużo ludzi to przeżywało. Wyparli to ze swojej pamięci, nie chcą tego pamiętać i uważają, że za komuny było dobrze. Dobrze było. Może dla tych, którzy mieli dobrze, bo nie dla nas. Moje dzieci bardzo, bardzo odcierpiały mój pobyt w więzieniu, a później emigracja. Do dziś pamiętam, jak dziecko wpadło w histeryczny płacz, bo takim autobusem jechaliśmy. Autobus zbieramy z takimi kartkami. Emigrant. Wiezi nas do naszego Idaho i moje dziecko strasznie się rozpłakało, bo kierowca zbierał pocztę po drodze. Tam stały szałasy indiańskie i moje dziecko mówi, mamo, tu same kowboje i Indianie, wracajmy do domu. No i tak to było, ciągnęło się, nawet nie wiem kiedy, zleciało 33 lata. No, czas do domu wracać. I jest to mój najszczęśliwszy dzień, kiedy przyjechaliśmy do Polski. I tu dopiero poczułam się, że jestem u siebie. Nawet nie wyobrażacie sobie państwo, jak to trudno być w środowisku, nie znając języka, chodząc po sklepie i słuchać tych pra, 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 pra. Nic człowiek nie wie, ale raptem słyszę, ktoś rozmawia po polsku, więc biegnę za ten drugi regał, a tam stoi młode małżeństwo Polacy i coś tam kupują, no i rozmawiają po polsku. Ja mówię, przepraszam, a która jest godzina? Ten człowiek spojrzał na zegarek, ja mówię, dziękuję, ja naprawdę mam zegarek, ja chciałam was trochę posłuchać. Mowa polska. Tęsknota za krajem jest okropna. Jak nie wierzycie, to spróbujcie, wyjedźcie na emigrację. To będziecie wiedzieli, co to jest. Ale może za dużo się rozgadałam.
Pani Regino, dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, pani Grażyna.
Ja bardzo... Okres stanu wojennego bardzo trudny. Zostałam sama z dwójką dzieci w trzecim miesiącu ciąży. Trzeba było dzieci odprowadzić do przedszkola, a przedszkole było daleko. Trzeba było odwieźć dzieci autobusem, potem w drugi koniec miasta autobusem dojechać do pracy, zdążyć na godzinę siódmą. Nie było żadnej wyrozumiałości, że człowiek się spóźnił, bo sama musiałam wypełniać wszelkie obowiązki, które wcześniej dzieliłam razem z mężem.
Zakupy.
No wiadomo. Zdarzało się, że któreś dziecko zachorowało, bo to nie okres przedszkolny. po zwolnieniu lekarskim, to człowiek nie wiedział, czy ma przodem wchodzić do pokoju, do pracy, czy tyłem, bo była bardzo nieprzychylna atmosfera. Sytuacja finansowa była trudna, bo tak jak wcześniej wspominałam w rozmowach, w rozmowie telewizyjnej, początkowo nie otrzymywałam poborów męża, więc tylko były pobory moje. To było bardzo, bardzo ciężko. Pamiętam taką sytuację, jak syn przyszedł z podwórka z płaczem i że pobił się z kolegami. Pytam się o co? Bo się śmieli ze mnie, że mój tata siedzi w więzieniu. I pamiętam jak dzisiaj te słowa i nieraz jeszcze to wspominamy, on też to pamięta. Wtedy mu powiedziałam, pamiętaj dziecko, że przyjdzie jeszcze taki czas, że o twoim tacie i takich jak on, dzieci będą się w szkole na lekcjach historii uczyć. Nie wiedziałam, kiedy to się stanie, ale cały czas ta nadzieja, ta ufność była taka, że te wszystkie trudy i zmagania na pewno nie pójdą na marne.
Ja może uzupełnię tu jeszcze informację, że dzieci na zmianę chodziły do szkoły, to podstawowo była na ubrania. Jedno zakładało, szło do szkoły, wracało, dawało drugiemu i to szło, taka u nas była sytuacja. Nasze dochody wtedy wynosiły, tak jak na dzisiejsze złotówki, na pięcioosobową rodzinę, to tak nie więcej jak 2000 zł, 1802. Ale żeśmy przetrwali, przeżyli to. No i jesteśmy.
Tak, właśnie moja córka często właśnie swoim dzieciom opowiada, który, no, dzisiaj dzieci w ogóle nie wiedzą, jak to było kiedyś. I ona nieraz swoim dzieciom mówi, że miała ze swoim bratem, czyli no, między synem a córką było rok różnicy tylko, syn rok starszy od córki. Mieli jedne buty, jak jedno szło do szkoły, to drugie zostawało w domu. Jedno wracało, oddawało buty, szło drugie. No tak było po prostu. A dzisiaj dzieci nie wiedzą, oni nie rozumieją tego, nie są w stanie zrozumieć, jak to, że nie było cukierków, nie było czekolady. To jest dla nich niewyobrażalne. I właśnie u nas córka swoim dzieciom opowiada, no to trudno im sobie wyobrazić tą sytuację, że tak było. No ale tak było. Były rewizje w domu. Dzieci były tak nauczone. Pamiętam też taką sytuację, że przyszli na rewizję w domu. Wiadomo, przeglądają wszystko. Szukają przykładowo kożuchów i biorą książki z półki, kartka po kartce. W książce szukają kożuchów. I pamiętam, była taka sytuacja, że właśnie jak przyszli na rewizję, syn założył tornister na plecy, ja mu po cichutku do ucha, krzyżyk na czole i do ucha, idź do znajomych, podałam nazwisko gdzie. Syn poszedł, niby że idzie do szkoły, wypuścili go z mieszkania, no bo dziecko do szkoły. A on poszedł i powiadomił znajomych, że u nas jest rewizja. I za 10 minut przychodzi kolega i mówi, to co, jeszcze jest rewizja? Byli zdziwieni. Nie podejrzewali, że po prostu dziecko wyjdzie i powiadomi. Także dzieci naprawdę też dobrze wiedziały, co się dzieje w domu, dlaczego się dzieje w domu i potrafiły się odnaleźć w tej sytuacji.
Panie Andrzeju?
Ja może tutaj potwierdzam te tutaj państwa te rozmowy, to wszystko, co, bo tak było. Było naprawdę, było ciężko. Tylko chciałbym po prostu trochę zmienić temat, no i coś powiedzieć o naszym 25-leciu.
Ja bym może chciał, żebyś powiedział o tym kominie, bo to niby nic wielkiego, ale to było dla Siedlczan wielka rzecz.
No, po prostu jakoś tak, no, uciekło mi to z pamięci. No, z kolegą z zakładu, no, chcieliśmy jak gdyby zaprotestować i w rocznicę stanu wojennego wywiesiliśmy na kominie zakładu, na kotłowni,
wielki
flagę taki, Solidarności, biało-czerwono. No na drugi dzień po prostu jak zobaczyło to kierownictwo, byli w strasznym szoku. Co tu zrobić, bo zaraz tu SB przyjedzie. Po prostu panika straszna. Namówili jednego z pracowników po prostu, no kierownik go tam przekupił, bo nikt nie chciał tego zrobić, tej flagi zdejmować, bo wiadomo było, o co to chodziło.
A komin był wysoki, bo komin był bardzo taki wysoki, wielki.
No wreszcie namówili jednego, po prostu nie będę nie powiem, czym go przekupili. No i zdjął to flagę, ale naprawdę to był w zakładzie i w okolicy to był taki szok, że ktoś się odważył jak gdyby zaprotestować. Pokazać, że ta Solidarność żyje, że po prostu nie dajemy się.
Dziękuję ślicznie. Solidarność, losy internowanych i represjonowanych. Chciałbym Państwa zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, panie Janusz.
Ja bym jeszcze chciał tutaj powiedzieć właściwie do osób represjonowanych, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych, ale również i zdrowotnych, bo to się przekłada na możliwości leczenia. To padło wczoraj na konferencji, że to, co się w Polsce wydarzyło, to, że Polska jest wolna, to jest wasza zasługa. Mimo, że jesteście w trudnych warunkach. Tak jak żołnierze Armii Krajowej, żołnierze niezłomni, powstańcy, wielu z nich zginęło. I my się szczycimy, rodziny się szczycą, że dzięki nim my podjęliśmy pałeczkę po nich. I wolna Polska jest dzięki wam. Ale to nie tylko wolna Polska. W Europie powstały nowe państwa, niezależne państwa, wolne, niepodległe państwa. To jest Polaków zasługa. Że rozsypał się Związek Sowiecki, to jest Polaków zasługa. To, że komunizm w świecie runął, to jest Polaków zasługa. I powinniście państwo być dumni z tego, mimo wszystko. Zachowaliśmy się jak trzeba, to jest naszą zasługą. Ta sytuacja, która jest, my nie mówimy o tym, co następcy czynili po nas, prawda? To już jest odrębny temat. Natomiast to, co się stało, to jest wyłącznie zasługa wasza, Polaków, nas, a niczyja inna.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Kazik z zachodniego Mazowsza. Pozdrawiam ojca prowadzącego i naszych gości. Ja chcę powiedzieć tak zasadniczo, że ten stan wojenny pokazał w całej rozciągłości, czym był PRL. Ja mówię, że generalnie to było antypolskie niby państwo, faktycznie po prostu rosyjska okupacja. I ja nie mam wątpliwości, że stan wojenny był ramowo przygotowany w Moskwie, a tutaj były dopracowywane szczegóły pod nadzorem tamtych. No faktycznie, że przecież kierownictwo tego do PRL-u to byli po prostu ludzie całkiem zaprzedani, można powiedzieć, zupełni zdrajcy, a posługiwali się ZOMO, milicja, prawda, specjalne oddziały wojskowe i duża część kadry innych oddziałów, były osoby o, trzeba powiedzieć, niewolniczej mentalności, w dużym stopniu posiadające sadystyczne skłonności. Przecież z tym mieliśmy do czynienia. No, ale dlaczego tak było? Jestem przekonany, że byłaby sytuacja inna, gdyby nie jednak istotne błędy, które były popełnione, miały miejsce od początku. Bo jeżeli chodzi o sam początek, przecież do Solidarności mógł wstąpić właściwie prawie każdy, nie było weryfikacji. No i przecież się napchało różnego nieciekawego elementu, również kryminalnego, ale przecież i członków partii, no i przecież tych agentów, przecież no, służb specjalnych, wewnętrznych i zewnętrznych, prawda? No, to było jedno. No drugie, no Solidarność nie postarała się o własną ochronę, która powinna być uzbrojona. No bo to się nazywało, że to było wydrażnienie tam władzy i tak dalej. No, no faktycznie tego nie było. No i była mowa o tym, że my respektujemy te tak zwane pryncypia ustrojowe, no czyli tak zwaną kierowniczą rolę tak zwanego PZPR-u i tak zwany sojusz z tak zwanym Związkiem Radzieckim. A można było powiedzieć, że Solidarność jest no, formalnie związkiem zawodowym, a faktycznie ruchem narodowym, którego celem jest po prostu niepodległość. I na pewno by się do tego przyłączyła nawet część partii. No ale no, tutaj chyba zabrakło, nie wiem, no odwagi chyba też tutaj zabrakło, ale nie tylko, bo ja widzę tutaj, że to no, jakaś taka przysłowiowa polska naiwność, to tutaj było coś takiego. No ale była też działalność tej antyniepodległościowej części KOR-u. No, była taka przecież część, prawda? No ja mówię, Gremki, Kuronie, Miśniki i inni, no nie tylko ci żydowskiego pochodzenia, no ale tego nie brakowało. No i tak wyszło, no jak wyszło, tak wyszło jak wyszło i uważam, że mogło być inaczej i gdyby no od początku jakoś tak ta sytuacja wyglądała, no gdyby było może inne jakieś bardziej racjonalne podejście. No.
Dziękuję panie Kazimierzu. Ostatnie zdanie, bo już chcę przekazać głos naszym gościom. Bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, pani Regina i pani Grażyna. Pani Regina, proszę bardzo.
Kłaniam się panu bardzo serdecznie i na pewno ma pan dużo racji, ale myślę, że to był nasz pierwszy krok. I dobrze, że się stał, bo gdyby nie ten nasz pierwszy krok, to nie, dzisiaj możemy mówić oby gdyby, a tak, ale ja myślę, że ten krok pierwszy był dobry. Fakt, że było pełno esbeków i zdrajców wśród nas, ale jakoś przeszliśmy przez to. I dzisiaj mamy to, co mamy. Nie jest to jeszcze całkiem to, co powinno być, ale trzeba. Wychodzę z założenia, że głowę trzeba zawsze podnieść i dlatego wiem, że ma pan rację, ale trochę myślę, że jednak to, co zrobiliśmy, to było dużym osiągnięciem.
Bardzo proszę, pani Grażyno.
Ja się odniosę do nauczania księdza Jerzego Popiełuszki, który od początku stał z robotnikami i uczył nas zawsze zło dobrym zwyciężać. I myślę, że gdyby była sytuacja tak jak tutaj pan Kazimierz sugeruje, mogłoby to się bardzo tragicznie skończyć dla wielu osób, gdyby została użyta siła i przemoc. A tak ustrój komunistyczny został obalony praktycznie na spokojnie, no. Owszem, były ofiary, ale nie było takiego przelewu krwi. Natomiast gdyby była użyta siła, nie wiemy, jakby się losy potoczyły. A ksiądz Jerzy Popiełuszko uczył nas cały czas zło dobrem zwycięża i myślę, że to była dobra droga.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Szczęść Boże, kogo witamy, szczęść skąd Boże. Telefon?
Halo.
Kogo witamy i skąd telefon? Przedstawiamy się na początku.
To Krzysztof z Trójmiasta.
Prosimy bardzo, panie Krzysztofie.
Chciałem pozdrowić całą redakcję Radia Maryja oraz zaproszonych gości. Ja chciałbym poruszyć krótko trzy sprawy. Pierwsza to jest wysokość tego świadczenia, które ostatnio zostało podniesione. Podniesiono co prawda wysokość tego świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Jednak uchwalono nawet nie połowę tego, co postulował pan Olewiński w swoim projekcie ustawy. Przypomnijmy, że miała to być minimalna płaca brutto, czyli teraz jest to 3600. szef urzędu, pan Jan Kasprzyk, w swoim przemówieniu powiedział, że odtąd każdy działacz będzie otrzymywał w sumie, czyli średnia emerytura plus dodatek, minimum 4600 zł. Na pewno nie każdy, ponieważ jest duża rzesza działaczy, która nie osiągnęła wieku emerytalnego i takiej kwoty nie otrzyma. Nie uwzględniono bowiem postulatu DOA, by zmniejszyć wiek emerytalny do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Za kilka lat ten postulat będzie zupełnie nieaktualny. Druga sprawa to fakt, że byli ubecy, esbecy, pomimo tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej, nadal pobierają wysokie emerytury. Z ponad 40 tysięcy esbeków, którym obniżono emerytury, aż 26 tysięcy złożyło odwołanie i pozwało Skarb Państwa. Ostatnie dane wskazują, że już prawie około 10 tysięcy z nich wygrało procesy i uzyskują swoje wysokie emerytury wraz z odsetkami i odszkodowaniami. Tak więc nadal katom żyje się w naszej ojczyźnie lepiej niż ich ofiarom. I trzecia, ostatnia już sprawa, bardzo bulwersująca nasze środowisko, to fakt, że przez długie lata przewodniczący Olewiński zgadzał się na to, by Bogusław Sikorski, tajny współpracownik SB o pseudonimie TW Wiesław, był członkiem najpierw Sądu Koleżeńskiego, Rady Nadzorczej, a nawet zarządu jego stowarzyszenia internowanych i represjonowanych. Podobna sprawa dotyczy kilku członków stowarzyszenia, w tym na przykład Waldemara Błońskiego, czyli tajnego współpracownika o pseudonimie TW Marek i TW Karol. Dlaczego, panie Olewiński? Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie. Prosimy bardzo.
No, oświadczenie pieniężne, o którym jest mowa, Sejm uchwalił 1588 zł tam z groszami od września, które wejdzie w życie i każdy, który posiada status, legitymację z Urzędu Kombatantów, je będzie otrzymywał. I to jest decyzja władz Rzeczypospolitej, a nie moja, czy kogoś, kto tu siedzi w studio. Bo to nie my decydujemy. Myśmy kiedyś mieli taką sytuację, że jak uchwalona była nowelizacja ustawy 91 roku dotycząca zadośćuczynienia i odszkodowania za represje, pobyt w więzieniu, internowania, skazania przez kolegium. I też człowiek tam, to było takie spotkanie na Jasnej Górze, i też mówił, że ta ustawa nie najlepsza była, bo nie obejmowała wielu innych przypadków represji. I też powiedział, to jest wina pana Olewińskiego. No cóż ja mogłem mu odpowiedzieć? Powiedziałem, że jest niedziela, już godzina 16 się zbliża, ale jak pojadę do domu, to tą ustawę poprawię. No mogę to samo odpowiedzieć dzisiaj, że jak pojadę do domu, to tą ustawę poprawię. No to decyduje o tym Sejm, władza Rzeczypospolitej. A to, że to my negocjacje nie polegają na tym, że ja to chcę mieć tyle i ani słowa więcej. Natomiast powiem tak, jest taka grupka kilku osób, która żądania stawia władzom Rzeczypospolitej, wyssane z palca, jak to uzdrowić Polskę we wszystkich gałęziach życia społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, politycznego, która oprócz tego, że wypisuje różne takie, no nie chcę tutaj, dyrdymały, mogę to tak powiedzieć, i żądania, to ośmieszają siebie, a nie środowisko. Natomiast negocjacje polegają na tym, że nie to ja chcę i tak ma być, tylko to decyzja proponujemy, postulujemy, że to trzeba zmienić, że to pewne składamy oferty, ale decyzja nie należy do nas. Do nas to może należeć decyzja, która jest tylko i wyłącznie w naszej mocy, w naszym środowisku, w naszym miejscu.
Pani Regina, bardzo proszę.
A ja do kolegi chciałam się zwrócić. Dobrze jest krytykować Janusza, nie robiąc nic, bo on jednak coś robi. Może nie w zasadzie, może nie każdego zadowala, ale decyzje, tak jak powiedział Janusz, nie należą do niego. My się cieszymy z tego, co osiągnął, gdzie kroczył krok po kroku, gdzie starał się, żeby to czy tamto poprawić. A powiedzcie mi, powie mi pan, co zrobiono bez Janusza. To też bym oczekiwała odpowiedzi.
Dziękujemy. Nie, odbierzemy telefon, bo słuchacz już oczekuje ewentualnie przy kolejnym udzieleniu głosu. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Niech będzie. będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Łukowa. Czcigodny Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość dzisiejszego wieczoru i tej pięknego jubileuszu. Panu Januszowi również, że wybrał to miejsce. A tak już, jak już powiedział, że lepszego miejsca w Polsce znaleźć nie można, chociaż na pewno Jasna Góra jest takim naszym centrum, którym budowało się całe nasze dziedzictwo ojczyzny i dzieje, to jednak w tym nowym odbiorze, że tak powiem, potęgi kopernikowskiej jest ten nowy duch, który ma swoje źródło w Toruniu i obejmuje nim, tak jak już Janusz powiedział, cały świat. Jeżeli chodzi o solidarność, zapewne nie tylko w stanie wojennym było dla nas wielkie wsparcie ze strony Kościoła, ale samo powstanie ruchu Solidarności to przecież, ja pozwolę sobie może niezbyt długo, ale troszkę powiedzieć od początku, bo idąc w pielgrzymce w 1977 roku w warszawskiej, przewodnik, ojciec świętej pamięci Dionizy Łukaszuk mówił, oprosił o modlitwę, o szczęśliwe konklawę i gdyby tak wybrali Polaka, to byśmy chyba poszli pierwszy do Watykanu w wdzięczności. No i co tak mówię do ojca Dionizego, ojcze, rzekło się słowo. Ojciec wziął mikrofon z uśmiechem, mówi, mój Boże, raz tylko poszedł w Polak do Watykanu, to ukradł obraz, jak ja bym was tyle zaprowadził. Więc ten obraz będzie za najbliższą niedzielę koronowany w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej. Ale chcę nawiązać do tego faktu jednak, że święty Jan Paweł II, zostając papieżem, zabrał ze sobą Matkę Bożą Królową Polski i cały czas powierzał jej siebie i losy i prosił o tą modlitwę również, i ona była zanoszona na Jasnej Górze. Ale kiedy wprost patrznościowo się stało, że ta Matka Najświętsza, która towarzyszyła świętemu Janowi Pawłowi II, z całą kaplicą, jeden do jednego, wróciła do Torunia i tutaj jak gdyby nadal święty Jan Paweł II czuwa nad naszą ojczyzną przed Matką Najświętszą. I tutaj początek naszego ruchu związkowego stąd bierze siłę, z zawierzenia Matce Najświętszej i stchnienia tego wezwania Ducha Świętego, aby wstąpił i odnowił naszą ojczyznę, nasze oblicze. I to była eksplozja. To było coś wspaniałego, kiedy ten 31 sierpień Stopniowcy i wcześniej Lubelska, ludzie, zakłady pracy wywalczyły te związki zawodowe. I już 4 września u mnie w zakładzie mięsnym, dzięki też mojemu zaangażowaniu, powstał ruch pracowniczy, który w kierunku stworzenia nowych związków zawodowych, oczywiście one tak jak w całym kraju opierały się przede wszystkim na fundamencie wiary, na krzyżu, na zawierzeniu Matce Najświętszej, na mszach świętych za ojczyznę, na święceniu sztandarów. U nas był sztandar Miłosierdzia Bożego ufundowany. Wprawdzie on doszedł do skutku dopiero w stanie wojennym. Był realizowany niestety w warunkach trudnych, ale jest dzisiaj. I to cały ten ruch związkowy powstał, trwał i cierpiał, przechodził doświadczenia przez właśnie to zawierzenie. Ja osobiście 13 grudnia stan wojenny, no tutaj na okolicy chyba najmocniej dotknął moją osobę i moją rodzinę, ponieważ tuż po 12 wyłamały się drzwi, kilku funkcjonariuszy wkroczyło do mieszkania, rzucili się na mnie z kajdankami. No ja wiedziałem, byłem świadomy, że jeśli mnie zabiorą, to już na pewno nie wrócę. Taką miałem świadomość. I dzięki interwencji, prawda, sąsiadów i ludzi, i oczywiście ogromnej determinacji małżonki, ja po prostu zostałem. Jednakże trafiłem później do internowania, gdzie przeszedłem też swoistego rodzaju cudowne ocalenie, bo umieszczono mnie w celi dla tortur, specjalnie dostosowane, gdzie była żęgawa szczurów. I też tą noc przetrwałem, że ani mnie nie torturowano, ani też te szczury jakoś mnie zaszczędziły. I jedno stwierdzenie, które mi pozostanie do śmierci z tego pobytu w tej piwnicy, kiedy się zorientowałem, że miejsce, w którym jestem, jest głęboko pod ziemią, a tylko nad ziemią jest mała krateczka i przez nią widać wysoko latarnię. Więc jest to piwnica, jest to ciemnica. Pan Jezus tam był, więc ja nie jestem sam, jest ze mną Pan Jezus. Niesamowite wzruszenie, które do dzisiaj mi towarzyszy. No i oczywiście żona została na jednej pensji nauczycielskiej, bo mnie pozbawiono natychmiast pracy i tym samym środków jakiegokolwiek wsparcia. Tutaj chylę czoło i ogromną wdzięczność dla księdza prawata Mirosława Łubika, dla świętej pamięci Marka Boruca, no i niesamowita wdzięczność dla świętej pamięci siostry Eleonory Ciomek, która po prostu wprost wojowniczym, rycerską postawą docierała do nas, tacy państwo gołascy, pozwolę sobie wymienić nazwisko, ojciec w jednym krańcu Polski, dwóch synów w różnych innych miejscach, i ta siostra odnalazła ich i tej matce, tej żonie pomagała do nich dotrzeć, by była spokojniejsza, by jakoś nie martwiła się, że to była niesamowicie potężna osoba, chociaż fizycznie nie tak, ale duchowo mocna. Ona docierała do komend, do ośrodków internowania, chciała sprawdzić, gdzie są, czy żyją, w jakich warunkach. Także tutaj to nasze doświadczenie. No i cóż, po powrocie wiadomo, że Wielki Piątek przyjechano do mnie do ośrodka, do więzienia. Przywożąc mi komplet dokumentów, żebym wyraził zgodę na opuszczenie kraju. Więc oczywiście, że czegoś takiego nie mogłem zrobić. Tym bardziej, że po wyjściu z terenu więzienia ja mogłem w ogóle zginąć bezpowrotnie i bez śladu. Także to wcale nie było pewne, że mnie tam po prostu pozwolą wyjechać. Tym bardziej, że to było jednoosobowo, bez kontaktu z rodziną, prosto na lotnisko i za granicę. Poza tym,
tak, Panie Józefie, już ostatnie zdanie już proszę.
Wezwano mnie na komendę i czy ja podpiszę takie oświadczenie, że nie będę działał na szkodę państwa. Więc oczywiście, że podpiszę, ale pod warunkiem, że będzie to podpisywał każdy obywatel od najwyższej głowy państwa do najniższej, że odtąd nie będziemy szkodzić państwu, a jeśli ja to podpiszę, to znaczy, że ja szkodziłem. Czegoś takiego absolutnie nie mogę wyrazić zgody. No i oczywiście represje cały czas, gdzie się tylko dało, to ogromne kary, utrudnienia. Za zdjęcie plakatów na terenie zakładu wielka grzywna. Za pobyt na urlopie i pomoc rodzicom, teściom przy gospodarstwie. Niesamowita grzywna za pobyt bez meldunku. Bo na urlopie jestem i ja nie, w ciągu kilku dni jestem zobowiązany, byłem się zameldować, więc to były różne takie, prawda, dopadania. I no, dla Janusza serdecznie składam podziękowanie za to, że się podjął, że trwa, że pokonuje wiele przeszkód i że pamięta o tych najsłabszych. Tutaj trzeba wspomnieć pana świętej pamięci już. Pomóż mi, Janu, przypomnieć dziadka z Małomotków.
A Adamczuk.
W każdym razie to był wielki działacz, który już nie żyje, i tam ksiądz Falkowski go wspierał.
Tak, panie Józefie, dziękujemy. Dziękujemy. Także pięknie i pozdrawiamy. Bóg zapłać. Tak, już przekazuję głos naszym gościom. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za ten głos. Tak, pan Adam pierwszy, później pani Regina.
Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi pana z Sopotu. Myślę, że przemawia przez niego zazdrość trochę. Na pewno, nie tylko trochę, tylko zazdrość. Dlatego, że łatwo jest mówić o kimś, krytykować, ale trudno samemu coś zrobić. I to jest to po prostu. Niech pan ten pomyśli, ile takich stowarzyszeń jak nasza jest, ogólnopolskie, które tak działa, jak my działamy. Można wyliczyć pewnie u palców jednej ręki. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Pani Regino?
Chciałam się zwrócić do tego pana, który mówił ostatnio. Przede wszystkim to chciałam podziękować bardzo Radiu Maryi, że daje możliwość wypowiedzenia się takim ludziom. A jednak jest taka potrzeba. Może by można było coś takiego zrobić, żeby jakąś audycję, żeby każdego wieczoru ktoś tam otrzymał te trochę czasu na antenie. Bo ten człowiek ma dużo takiego żalu w sobie, którego chyba nie ma komu wypowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Panie Januszu, bardzo proszę.
Ja może uzupełnię swoją jeszcze wcześniejszą wypowiedź, że dzięki naszym staraniom, naszego stowarzyszenia, co już wcześniej mówiłem, w 2007 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy umożliwiającą zadośćuczynienie czy odszkodowanie za represje. I z tej ustawy skorzystało grubo ponad 100 tysięcy osób w Polsce, osób represjonowanych. A obecnie, teraz co Sejm podjął decyzję, uchwałę, ustawę, przepraszam, to skorzysta około 15 tysięcy osób, no bo tyle ma te uprawnienia z Urzędu Kombatantów. Czyli wszyscy, którzy posiadają te uprawnienia, to otrzymają tą kwotę w wysokości 1580. Co miesiąc będą dostawać przez całe swoje życie. Również ci niezadowoleni tak samo.
Pani Grażyna?
Ja do pana Józefa, do telefonu pana Józefa. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Józefowi za telefon, za ciepłe słowa i serdecznie pana pozdrowić. Jest pan bardzo dobrym, ciepłym, miłym człowiekiem. I chcielibyśmy jak najwięcej takich osób w naszym gronie.
Pozdrawiam. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i bardzo miłych gości. No zainteresowało mnie to bardzo, bo też bardzo przeżyłem to wszystko. Byłem nie w stanie wojennym, nie. Ja to tak powiem, nie komunie. To płatni zdrajcy pochołki Rosji. No zawsze to, no może tak powiem. I dzięki, to się nie udało, dzięki Ojcu Świętemu powstała Solidarność od 56 za szóstym razem. Dzięki Ojcu Świętemu. No i później stan wojenny dlatego wywołali, nie? Bo żeby Ojciec Święty, nie było Ojca Świętego Jana Pawła II, to nie wiadomo ile by to jeszcze trwało. Dzięki Ojcu Świętemu. A stan wojenny to przeżyłem tak. No nie daj Boże, nie tego. Zwolniony byłem tak samo, jak tu pani powiedziała, zwolniony z pracy, odwoływałem się, ale ja takie, że lubię, zebrali. Kierowca tylko byłem, a nie jestem wielce tego. Ale zawsze się udzielałem, zawsze się udzielałem. I wygrałem sprawę w Gdyni. Tu się odwołałem, ale w Gdyni wygrałem sprawę. No i prześladowali mnie, jak pani powiedziała, że dzieci. Moja córka, bo ja krzyż w szkole w 81 powiesił, a później 16 krzyżyśmy podpisy, a 13 grudnia stan wojenny. No to wiadomo, że mnie nie za to zwolnili. Nie powiedzieli, że tam udowodnili, że za dużo nie tych kierowców, a mniej samochodów. Ale udowodniłem, bo taki był kierownik grupy budowlanej, to najwięcej my we dwóch działali, no i ja. No, że wygrałem sprawę mniejsze o to. Ale tak robili, jak pani powiedziała, dzieci. Syn, moje nazwisko Gil, to nauczyciel wyjął mnie kozę z nosa, mnie tam i pstryknął, a syn chodził do trzeciej klasy, to wiadomo, 10 lat, nie? O, już był Gil i nie ma Gila, dzieci śmiech. to tylko to, jakie to ważne, no bo z kolei nie syn przyszedł, Marek mówi, tatuś, a pan mówi, się śmieje w imię kozy, synku. Nie, Marek się różnie mówił. Gilf, Lux, Mark. A jak dorośniesz, to zmieni sobie nazwisko, jak zechcesz, jak ci nie będzie pasowało. Twój dziadek, znasz dziadka, mówię, co mieszkanie w Korszach, w 20 roku z Sowietami walczył. I ja tak prawdy uczył, to byli nauczyciele, co 17 września, no było. 5 miesięcy nie pracowałem, to wiadomo, jak przeżyłem, to dorywczo, ale wygrałem sprawy i modlę się i dzięki Bogu, że istnieją tacy ludzie, was uważam, bo, a jeździłem na mszę do Gdańska później co rok. W Gdyni jak sprawę wygrałem, to 5 lat jeździłem do Gdańska do kościoła świętej Brygidy na mszę. A tam później profesorzy po mszy dawali w kościele wykłady. Nie? Józef Szaniawski, najdłuższy więzień, o co siedział. Nie byłem ja internowany, ale przeżyłem co niemiarę. Nie? Mnie powiedział kierownik warsztatu, Piotruś, mówi, mieli i ciebie, ale powiedziałem, że nie, się pytali. A później mnie Ubek wzywał, a chodzi o lojalność, to Ubek wzywał ze 3 razy do Braniewa, później tu przyjechał do Fromborka, żeby lojalność podpisać. Nie podpisałem lojalności, mówię, bo mówię, nie podpiszę, bo ja jestem, panie, to wróci pan na samochód, na ciężarowy, jaki pan zechce. Nie wrócę, nie podpiszę. Nie wolno służyć Bogu i mamonie, bo ja lubię nie tego. No, to miejsce mamy dla internowanych. A ja mówię, to panie władzo, to proszę, chciałbym się dostać do tych mądrych profesorów, co mówię, siedzą, wyleć jak ci psz. No ja mówię, za co? Mówię, robotnika bić nie uderzył. I człowiek, takich ludzi, człowiek, który jest solidarny z Bogiem, to i będzie z drugim człowiekiem, a nie lubię tak jak Wałęsa, Bolkiem został, mu kwiaty, bo nam przejeździłem, uważam, na mnie Wałęsa w zakładzie rozmawiali. Ja nie wierzę i że się nie przyznał. Takich ludzi nie lubię, fałszywych, nie? I dziękuję bardzo za taką audycję, bo przeżyłem to bardzo, nie? Tego i moja rodzina. Szczęść Boże, ale wychowałem 6 dzieci. Dałem moje jeszcze jedno, córce na imię Wiktoria, że komuna runie. W stanie wojennym urodzona. Ale i runęła. Ale te ludzie, lewaki jeszcze takie same są.
Jak
ale
panu na imię i skąd telefon? Bo pan
Piotr
się nie, przedstawił na początku. Dziękujemy, panie Piotrze. Czy ktoś z naszych gości do pana Piotra?
No cóż.
Proszę.
No cóż, można tylko powiedzieć, bardzo pana rozumiem, bo takich osób, co się dzieli, co byli prześladowani, to jest można znaleźć, ale takich właśnie jak pan jest tysiące. Chylę przed panem czoło. Życzę powodzenia.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Agnieszka Kraków.
Bardzo proszę, pani Agnieszko.
Witam ojca i serdecznie witam zaproszonych gości. Chciałam państwu bardzo podziękować za to, co państwo zrobili. Za odzyskanie dla nas ojczyzny. No ja byłam wtedy w okresie szkolnym, ale pamiętam dobrze, jak było, jak z siostrą. Na przykład pojechałyśmy na ferie zimowe tam Gorzowskie i no jak przyjechałyśmy do Choszna, to już było po godzinie policyjnej, już nie jeździły, prawda? Znaczy godzina policyjna, już nie jeździły żadne autobusy ani nic i na całą noc w zimie miałyśmy przy 30-stopniowym mrozie na zewnątrz, prawda, dworca zostać. Tyle, że ona miała jakieś tam, umiała, prawda, z chłopakami się dogadać, to tam jak stali w WSW stało, to ona coś tam z nimi, oni nas dowieźli, to tyle miałyśmy szczęścia. Ale pod szkołą na przykład tutaj w Czernichowie stało WSW cały czas pod terenem szkolnym. I jak się pojechało do domu, to jak się przyjeżdżało z powrotem do internatu, do szkoły, trzeba było legitymować się, żeby wejść na teren szkolny. Było do tego stopnia wręcz, prawda? Także no ja pamiętam wszystko to, co się działo, jak było, a poza tym No, bardzo przepraszam, ale zdaje się, że moja matka w tym też brała udział. No, ja niestety przed jej sadyzm doświadczyłam tego, co doświadczyłam, ale no, ja dziękuję bardzo za Państwa, prawda, poświęcenie, za to, co Państwo zrobili dla nas. No, i niech Państwu błogosławi Pan Bóg na każdy dzień całym Państwa rodzinom i Matko Boża, niech Państwa ma wszystkich w swojej opiece. Dziękuję bardzo i będę pamiętać do końca życia naprawdę to, co Państwo dla nas zrobili. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Agnieszko. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Kazimierz Cieśnik z Płocka. Ja troszkę się dziwię, ale bo pan Andrzej jest przecież naszym szefem naszej drugiej tury. Była druga tura internowania, tak zwane wojskowe obozy internowania. I nasz obóz był w Chełmie. To było, można powiedzieć, piękne doświadczenia. Bardzo nas to zbliżyło i do Boga, i do całej idei Solidarności. Także, panie Andrzeju, proszę powiedzieć, że jesteś pan przewodniczącym całego Stowarzyszenia Rodzin, nie rodzin, tylko z Chełmna powiedziałem rodzin, dlatego że mnie się później po tym doświadczeniu udało założyć pierwsze w kraju Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Byłem 10 lat jego prezesem, bardzo jestem z tego dumny, to się rozrosło dalej, ale Solidarność była w moim sercu najbardziej i dlatego bardzo pozdrawiam wszystkich Państwa, szczególnie prowadzących księży i życzę wszystkiego najlepszego. Obyśmy w końcu naprawdę zwyciężyli, bo to jest nam bardzo, nam i naszej ojczyźnie potrzebne. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Dziękujemy ślicznie. Ktoś z naszych gości?
Ja mogę dodać, tylko tutaj powiedzieć, że no, zwycięstwo to nie polega na tym, żeśmy zwyciężyli i siedzimy sobie w hamakach i się bujamy. Przychodzą kolejne ludzie, kolejna ekipa, następne pokolenie i ma pielęgnować i poszerzać wolność i swobody demokratyczne, a przede wszystkim wolność, niepodległości Polski. Nie jest tak, że jedno pokolenie wszystko zrobi, a drugie nie ma nic do roboty. Ten fundament, myśmy tą cegiełkę do tego naszego fundamentu narodowego dołożyli swoje, dołączyli do tego łańcucha pokoleń Polaków, które buduje ten fundament, trwałość i myślimy, że to pokolenie kolejne, które po nas przychodzi i przyjdzie następne, będzie ten fundament wzmacniać naszego, dla dobra naszej ojczyzny.
Pani Grażyna?
Ja tylko jedno zdanie dołożę, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Tak jak wtedy my robiliśmy to, co było w naszej mocy, co ile potrafiliśmy, ile daliśmy radę. Dzisiaj to, robimy tyle, na ile dajemy radę i oczekujemy, że nasi następcy, nasze dzieci, nasze wnuki przejmą tą pałeczkę po nas, żeby po prostu nie zaprzepaścić tego, bo powtarzam, wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność trzeba pielęgnować cały czas. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, halo?
Nie będzie pochylony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Janusz z Kitchener, Ontario, Kanada. Dziękuję księdzu, ojcu Piotrze, Radio Maryja i gościom za tą dzisiejszą audycję. Przypadkowo wiele lat temu dowiedziałem się o tym, że jest to stowarzyszenie, że pan Oliwiński nawiązał z nim e-mailowy kontakt i dzięki niemu mam podstawowe informacje nas represjonowanych dotyczących. I krótko, byłem 14 grudnia w pracy aresztowany, tam w pracy wzięto, trzymano mnie na dołku, a później przywieziono do do więzienia do Suwałk. 8 godzin, 80 km około, wieziono nas ponad 8 godzin. Później w czasie internowania zostałem aresztowany. Chciałem powiedzieć tutaj, że aresztowany i skazany w styczniu 1982 roku na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. I zastanawiam się nawet do dzisiaj, jakaś dziwna wściekłość, nienawiść esbeków, policjantów, ubeków, tych wszystkich, którzy nas trzymali, aresztowali, bili i tak dalej. Przepuszczono mnie przez więzieniu, przez dwie ścieżki zdrowia i przeżyłem, chwała Bogu, 48 godzin twardego łoża. Tam już modlitewnie, jak odzyskiwałem przytomność, żegnałem się z żoną. Nie wiem, czy mam, żeby to wszystko powiedzieć. 19 grudnia, pierwszą sobotę stanu wojennego, była rewizja mi w chałupie i ubek, kupa ludzi tam przyszło, tych ubeków, jeden z nich wyciągnął tetetkę i przystawił tetetkę do głowy mojej córki. Ona miała wtedy 6,5 roku, z wrzaskiem, gadaj, gdzie ojciec trzyma papiery. A mnie 19 w sobotę, 20 w niedzielę i 21 w poniedziałek grudnia ubek, jakiś wysoki ubek, pułkownik Lech Sommerfeld namawiał mnie w godzinach popołudniowych po obiedzie, tak zwanym obiedzie w Suwałkach na temat współpracy. I w sobotę mówił o patriotyzmie, że on kocha Polskę, ja kocham Polskę. Powinniśmy pracować razem, by zwalczać tak zwaną patologię społeczną. Później w niedzielę namawiał mnie na współpracę, pokazując, bo to było na pierwszym piętrze, pokazując przez okno trzy samochody, którym samochodem chcę jechać do domu. Przecież ma pan młodą żonę, młode dziecko, święta za pasem, to od pana decyzji zależy. To pani Regina wspominała o tym, że niedawno, że taką stwarzano sytuację, że to wszystko od nas zależy, to moja wina i tak dalej. I w poniedziałek, 21 grudnia, ten ubek Lech Sommerfeld powiedział w otwartej karty, że jesteśmy policją taką jak każda inna na świecie. Musimy mieć konfidentów, współpracowników. Pan będzie nam donosił, a my panu będziemy płacić różnymi przywilejami. Na przykład mieszkanie dostanie pan duże, a samochód, a to, a tam, to cuda nie widzi. Do tego doszło, że opowiadał, co on może kupić w swoim sklepie. Jakie owoce, jakie... Opowiadał nawet smak owoców. Na końcu powiedział, że jeżeli nie podpiszę zobowiązania, to dostanę 10 lat więzienia, bo oni sądami też rządzą. Odpowiedziałem na to, że 10 lat też kiedyś minie. I ta rozmowa i w sobotę, w niedzielę i w poniedziałku do tego momentu trwała bardzo ładnie, kulturalnie per pan. Gdy ja powiedziałem, że te 10 lat też kiedyś minie, to ten ubek z jego ust wypłynął z tak wizji, z okrutnych, przerażliwych, no niektóre słowa tu słyszałem pierwszy raz. Taki sowiecki był jaki język po prostu. I powiedział, że 10 lat dostanę. I 6 stycznia próbowano mnie przewieźć, w związku z tym, że dużo śniegu, to ułaz, po śniadaniu wyprowadzono mnie do ułaza i tam przykuto mnie do lewą ręką do siedzenia po prawej stronie. Tam takie rury były w tym ułazie. Trzymano mnie do godziny 7 wieczorem. Ale się okazało, że śnieg, że nie przewijono mnie. I dopiero przewijono mnie zwykłym autobusem rejsowym 10 stycznia w poniedziałek. I w tym moim na przywitanie pobili mnie okrutnie. Dwóch klawiszy mnie biło. Około 40-50 minut padałem na kolana, wstawałem. Bałem się tylko, żeby się nie przewrócić na leżąco, bo zabiją mnie. To było 10 stycznia, tak mnie bili. A dopiero miałem całe kolorowe pluźni plecy od połowy pośladków do połowy tutaj obojczyków. W każdym razie mogłem położyć się na więziennej pryczy na plecy dopiero w połowie maja, bo czułem ból. No, przyszedłem jeszcze i właśnie do dzisiaj zastanawiam się, dlaczego, skąd ta nienawiść? Przecież oni mówili po polsku, językiem polskim, a nienawiść była taka, że oczy, uszy mi się otwierały. Na pierwszym widzeniu pół roku po raz pierwszy to mówię publicznie. A miałem za sobą przeżdane archipelag Gułak w Solżenicynach. Nie wiedziałem, co się dzieje z tymi, którzy podpadli dla sowieckiej władzy. I dlatego się tym na pierwszym widzeniu, na pierwszym pancerunku, była żona moja i moja matka, staruszka. Poprosiłem żonę, żeby mi coś razem na rozwód. Po to, żeby miała lżejsze życie, bo byłem po doświadczeniach tego archipelagu Gulag. Więc mówię to po to, żeby uzmysłowić i sobie też wszystkim, że w jakiej byłem sytuacji psychicznej, do czego mnie doprowadzono. Wyrok nie był wtedy ważnym, mimo że trzech sędziów Sądu Wojewódzkiego na wyjeździe, jeden sędzia złożył odrębny wyrok. Byłem kilka razy w Polsce i na ulicach mojego miasta spotkałem tych ubeków, którzy mnie prześladowali. I od tamtej pory nie chodziłem sam po ulicach mojego miasta, rodzinnego miasta, bo po prostu się bałem. Tak samo jak ostatni raz byłem, też się bałem chodzić i spacerować po mieście mojego rodzinnego miasta, żeby był na widok ubeków spacerujących sobie, którzy mnie rozpoznawali ze szyderczym uśmiechem w moim kierunku, twarz obracali. Jeszcze jedno powiem. Kilka lat temu złożyłem wniosek do prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej o to, że zostałem nielegalnie aresztowany, nielegalnie internowany i skazany. No bo stan wojenny obowiązywał od 17 grudnia, nie od 13. I po kilku miesiącach trzymania sprawy prokurator IPN-u odpowiedział mi, że, bo napisałem, że byłem i siedziałem w więzieniu, mimo że nic złego nie zrobiłem, nie złamałem żadnego prawa, żadnego wykroczenia. I w czterostronicowej odpowiedzi prokurator IPN-u, opisując wszystko, powiedział, że w więzieniu byłem ze względu na błąd prawny. Tak prokurator IPN-u z Białegostoku oceniał stan wojenny, mimo że i Sąd Najwyższy, i najwyższe, że tak powiem, trybunały systemu sprawiedliwości w Polsce określały wyraźnie wcześniej, dużo wcześniej, w jaki sposób ma się względy prawa prowadzić stan wojenny, internowanie i aresztowanie ludzi. Prokurator IPN-u dwa lata temu napisał dla mnie, że byłem w więzieniu w wyniku błędu prawnego. Tak. Bez żadnych innych konsekwencji i umorzył oczywiście sprawy. Nie chciał na temat rozmawiać, pisać i tak dalej. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. I
dziękujemy panu Januszu
Serdecznie dziękuję za jego pracę i jego żonę. I panie Reginie, wszystko. Bardzo dziękuję za kondycję. Wszystko dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiamy także naszych słuchaczy spoza granic ojczyzny. Pani Regina, bardzo proszę.
Jak dobrze słyszałam, panie Januszu, jest pan z Kanady i ma pan bardzo dużo żalu. A moim zdaniem ten żal by się pana skończył, gdyby pan wrócił do ojczyzny. Bo nie tak nas boli to, co z nami zrobili, tylko to, że zmusili nas do wyjazdu. To nas boli najbardziej i ja wiem, bo ja to przeżywałam przez tyle lat. Chylę czoło przed panem, bo jest pan na pewno osobą wartą zwrócenia uwagi. Ale powiem panu jeszcze jedno. I IPN za wiele panu nie pomoże, bo ja byłam zwolniona dyscyplinarnie z zakładu pracy na podstawie dekretu z dnia 7 grudnia.
Stanu wojennego
z dnia 7 grudnia i do dzisiaj nikt mi tego nie może wytłumaczyć. Ja wytłumaczenie znam, bo nasz pan wojewoda Urbaniak, który był wówczas, podpisując 7 grudnia obwieszczenie o stanie wojennym, wstawił datę i na całe nasze województwo poszło obwieszczenie o stanie wojennym z dniem 7 grudnia. Także oni mieli prawo się mylić. Oni mieli prawo wszystko zrobić, a my byliśmy tylko po to, żeby nas mogli użyć i spałować. Dziękuję panu bardzo za kontakt.
Panie Januszu?
Ja dziękuję za ten telefon i potwierdzam, że tam mamy kontakt, utrzymujemy, ale tutaj jest istotną rzecz, którą warto podnieść, co powiedział ten nasz kolega, że my nie paktowaliśmy z wrogiem po prostu, bo druga strona to był nasz wróg. Nie to przeciwnik, ale wróg, bo oni chcieli nas fizycznie zlikwidować. Przecież stan wojenny, ja pamiętam, jak było chyba w 1984 roku w rocznicę kolejnego stanu wojennego w telewizji polskiej, tamtejszej, Rakowski występował na temat stanu wojennego i było pytanie, czy zakładali ofiary. A on powiedział, że oczywiście no, stanu wojennego nie wprowadza się dla zabawy. I przewidywali, że zginie około 20 tysięcy Polaków. Wtedy zostanie wymordowanych. Z tym, że wtedy to szczęście od Pana Boga, że się związek właściwie cofnął. Nie wyszedł na ulicę, bo były takie głosy też, żeby, to nawet ktoś tu dzwonił, że powinniśmy się przeciwstawić zbrojnie. Z czym? W trampkach? Na czołgi? No przecież to jakiś bezsens. To ja pamiętam, że było broszurę, tak czytałem, wydano przez Lewicę, to Korosko, w 83 roku, że Kuroń wzywał do przeciwstawienia się Polaków zbrojnie, nie tylko przeciwko reżimowi Jaruzelskiego, ale przeciwko Rosji sowieckiej. No bzdury totalne. No. Ludzie, my mieliśmy broń, naszą bronią to było słowo mówione i pisane i nic więcej. Ale w tej broszurze jeszcze napisane było tam, że bo tu nie chodzi o sprawy polskie. Można się domyślać, czyje sprawy tam chodziło. W każdym bądź razie rozsądek Polaków, no i prymas Polski, przecież jego wystąpienie wtedy również, do nas też to się tyczyło, to nie tylko do ekipy Jaruzelskiego. I bardzo dobrze, że tak się stało, bo w poszczególnych okresach dziejów to przede wszystkim powiększały się krzyże na polskiej ziemi. A w okresie stanu wojennego tyle ofiar nie było. Więc ten ludzie z Solidarności byli nadal, trwali. I przyszedł moment, że to nie przebudzenie, ale można było już zacząć działać, zacząć pracować. Także jestem przekonany, zresztą nie tylko ja, że słuszne było działanie. Była sytuacja taka, myśmy nie mogli. W okresie okupacji innej możliwości nie było. Takie były warunki i tak trzeba było robić. W okresie powstań styczniowego, listopadowego były też warunki takie, że trzeba było chwycić za broń. Myśmy nie mieli takiej możliwości, zresztą uwarunkowania były zupełnie inne. Bylibyśmy postrzegani jako kto? Jako banda różnych rzeźmieszków. A stało się tak, jak się stało. Jesteśmy z tego dumni. I bądźcie ludzie, Polacy, z tego dumni. Nawet nie wszyscy, co należeli wtedy do opozycji, bo w Związku Solidarność było około 10 milionów, ale sympatyków i ludzi, którzy popierało ten ruch, było dużo, dużo więcej. To trzeba pomnożyć przez nasze rodziny i przez to się to pomnaża. To była zdecydowana większość Polaków, która chciała tej niepodległości. To było zaszczepione przez te tylko półtora roku. Tak to weszło w krew Polaków, że nie było możliwości wyrwania już tej chęci wolności, niepodległości.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Maria z Warszawy się kłania ojcu i tym wszystkim szanownym gościom. Miałam, w ogóle nie przypuszczałam, że zadzwonię, ale tak wzrusza mnie też te relacje. Sama przeżyłam stan wojenny i później też pewne sprawy, zaraz powiem króciutko. I nie przypuszczałam, że pod wpływem państwa tych wspomnień, że tak to we mnie się otworzy ta w sumie rana i dlatego zadzwoniłam. Otóż w stanie wojennym, przed stanem wojennym pracowałam, byłam w Solidarności, w drukarni przyokopowej takie audycje prowadziliśmy, uczestniczyliśmy w strajkach, a pracowałam w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym i chociaż to moja działalność była w drukarni, gdzie drukowano to pismo Młody Rolnik, to jednak w Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym zweryfikowano mnie negatywnie i straciłam pracę, mając na utrzymaniu dziecko. Sama wtedy chowałam niestety dziecko. I wtedy po prostu to było straszne, bo nie wiedziałam, no nieważne, w każdym razie przeżyłam to bardzo. Mama pomagała mi przy dziecku, a sama nie mogłam znaleźć pracy. No a potem jeszcze za Balcerowicza, już nie będę tu rozwlekać, straciłam 2 razy pracę. Miałam takie szczęście, czyli za Solidarność raz, 2 razy za pana Balcerowicza. Zlikwidowano różne redakcje. No i właściwie chcę tylko powiedzieć, że jeden z panów już na koniec powiedział, że wpychali się do mieszkań, w spółdzielczym mieszkaniu jakiś pan mieszkał. Proszę pana, ja przepraszam, że to wspomnę i to jest trochę gorycz w tym, ale nic się nie zmieniło pod tym względem. Ja do dziś mieszkam w mieszkaniu. Nie powinnam tak się żalić, ale nie żalę się, bo nikomu nic nie zazdroszczę i nic nie chciałam mieć. Mama była w powstaniu, potem była w obozach, straciła męża pierwszego w Mauthausen. Nauczyła mnie tego, że nic nie mieć najlepiej i być uczciwym. I właśnie dlatego walczyłam wtedy z tymi drukarzami o to, żeby o godność w drukarni, robiąc te audycje. Ale nie przypuszczałam, bo pan trochę wywołał to, mówiąc, że tak słychali. Proszę pana, nic się nie zmieniło. Mieszkam dalej w mieszkaniu komunalnym, dokładnie 55 lat i teraz jest tak, że tych ludzi, którzy zostali niewykupieni, no powiedziano mi 3 dni temu, bo musiałam pójść do administracji, że mają prawo przychodzić bez pytania, muszą sprawdzić, jakie są warunki, a oni przez 50 lat na przykład elektryczności nie wymienili, ani nie spytali, jak ja nie pracowałam, czy mam na, prawda, no nie wiem, czy mam na czynsz. I właśnie pan mówi, że to było. Nie, proszę pana. To jest tak samo, bo ci najbiedniejsi, którzy zostali, ja się nie zbierzam po to, żeby o sobie, tylko w imieniu tych ludzi, że nas się traktuje, tych, którzy nie mają tej własności, bo w III Rzeczpospolitej własność to wolność, prawda? A jak nie ma się tej własności i się nie chce nawet, by jej miało, to się poniża ludzi. Pani mówiła, że wyjechała. Ja nie wyjechałam. Mama mówiła, powinnaś była wyjechać. Byłoby może ci lżej. Syn się teraz na mnie obraził, bo nic mu nie zostawię. Jestem na końcu drogi. Nie żałuję, broń Boże, i zawsze bym drugi raz tak samo postąpiła, ale państwo, no Boże, nie wiedzą o wszystkim, ale ja panu mówię, tak samo jest, jak było. Poniża się tych ludzi, którzy właśnie przychodzi się, nachodzi się i nikt się tym nie zajmuje, tak, w sensie prawnym.
Dziękuję, no, to... Pani Mario, dziękuję serdecznie.
To serdeczne dzięki. No i dziękuję za te wspomnienia, bo sama wspomniałam to moje smutne wtedy egzystowanie. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan Janusz, bardzo proszę.
Ja tu mogę tylko powiedzieć jedno. Trzeba wiedzieć, wybory będą niedługo, jak wybrać? Kogo wybrać, żeby później nie narzekać? 89 rok, okrągły stół i kolejne wybory pokazały nam, ludzie szli na wybory i tak samo teraz. Ja przypomnę takie zdarzenie, jakie miało miejsce w Warszawie podczas wyborów samorządowych. Ekipa lewicy, tak to nazwę ogólnie, wyrzucała ludzi z domów. Tam jedna kobieta zginęła, z tego co pamiętam. I po wyborach dziennikarz, który tam był zainteresowany tym losem tych ludzi, prowadził po wyborach wywiady wśród tych wyrzuconych. No, oczywiście nie wszystkich, ale części. Ja to sam oglądałem, nie słyszałem od kogoś, tylko oglądałem to w telewizji. On powiedział, że wśród tych, co robił, pytał się, na kogo głosowali, to powiedzieli na Trzaskowskiego. Nie ma, nic się samo nie zrobi. Kogo wybieramy, tak będziemy mieli. Dlatego te wybory, które przyjdą, to nie to, że na złość zrobią, nie wiem, prezesowi Kaczyńskiemu. To nie prezesowi się zrobi przykrość, czy tam podobnych jemu ludziom, tylko nam się sprawi łaźnie, bo w Polsce to jest tylko jedna partia polska, a resztę to jest proniemiecka albo prorosyjska. Wybiera się lepsze od najgorszego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Leszek. Ja w drugiej połowie lat 80. należałem do Konfederacji Polski Niepodległej. No to już było, powiedzmy sobie, końcówka tej komuny, ale też przechodziłem przez przesłuchanie, też byłem bity, ale oczywiście nie tak jak panowie, jak państwo, którzy tutaj opowiadacie tę historię. Natomiast kiedy w latach 90. byśmy nie czekali na decyzję tej zgniłej trzeciej Rzeczypospolitej, której rządy pokumały się z komuchami i nie czekaliśmy na to, że oni osądzą tych komuchów, bo przecież wiemy prawda, i ROAD, i Unia Demokratyczna, i Unia Wolności, i AWS, i PO, no to są kolejne mutacje tej samej rzeczy. My żeśmy skierowali, wzięliśmy sprawy we własne ręce i udało nam się dwa stworzenia ubeckie posadzić do więzienia. Natomiast jeżeli chodzi o trzeciego, była sytuacja taka, że rozdawaliśmy do wszystkich mieszkań ulotki sąsiadom, kto to jest, kim jest ten pan. Trzy razy zmieniał miejsce zamieszkania i raz zmieniał nazwisko. Także aż do samej śmierci uprzyjemnialiśmy mu życie. Natomiast mnie tutaj troszkę tak bulwersuje to, że państwo tak lekko te rzeczy odkładacie, mówicie, nie zostali osądzeni, chodzą uśmiechnięci po ulicach. Takiemu nawet warto przyłożyć po prostu zwyczajnie w zęby, jeżeli on chodzi po ulicy i po prostu się uśmiecha. No to tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. No tak ciężko pogodzić to szczęść Boże na końcu z tym przyłożeniem w zęby. Rozumiem, że różnego rodzaju emocje mogą nam towarzyszyć. Bardzo proszę, panie Janusz.
Ja mówiłem ogólnie oczywiście, ale to pan ma rację, jak najbardziej. Robimy na swoim podwórku tyle, co możemy. I powiem tak, sędzia, który... ja jestem Siedlec, sędzia Sądu Okręgowego, który brał udział w wyrokach odszkodowania, a wcześniej skazywał w sądach w stanie wojennym. Między innymi państwa Romaszewskich wsadził, między innymi Marginesie, on w mundurze wojskowym. I jeden z wyroków u nas człowieka, który siedział w więzieniu, to razem ze mną siedział, był pobity dotkliwie, wyszedł jako inwalida i w wyroku sądu o zadośćuczynienie podał uzasadnienie, że faktycznie siedział, zgadza się, był pobity, stracił zdrowie, zgadza się, ale on siedział na koszt państwa, nie poniósł ani jednej złotówki kosztów swego tu pobytu. A że jeżeli chodzi o leczenie, to przeszleczył się w darmowej służbie zdrowia i sąd mu idzie na rękę, że nie obciąża go kosztami. Taki był wyrok i ten wyrok mamy. Myśmy to powielili, powysyłali do różnych akademii prawniczych, uczelni, do IPN-u, żeby to pokazać, prawda, jaka to jest sprawiedliwość. Ale to nie tylko to. Ponieważ myśmy, tak jak i pan tam robił, żeście robili to u siebie, myśmy to robili u siebie tak samo. Do tego stopnia, że zapraszaliśmy media dotyczące tej osoby. I doszło do tego, że bo jeden może zepsuć atmosferę w całym środowisku i on, jego zachowanie rzutowało na całe środowisko sędziowskie. I do tego doszło, że sam odszedł z pracy, bo już go sędziowie mieli dosyć. To ja tylko jeden przykład podam, ale takich jest trochę więcej. Ale ma pan rację, to nie czekamy, aż ktoś tam coś tam, tylko trzeba robić na tyle, co jest możliwe we własnym środowisku.
W ramach obowiązującego prawa.
Tak, w ramach oczywiście, no.
15 minut pozostało naszego dzisiejszego wieczornego spotkania Solidarność Losy Internowanych i Represjonowanych. Zapraszam jeszcze państwa do telefonicznego kontaktu z nami, współtworzenia naszego spotkania. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Mogę mówić?
Kogo witamy, skąd telefon?
Ja jestem Józef z Lipna po sąsiedzku.
Bardzo proszę, panie
proszę
Józefie.
Bardzo, proszę księdza. Jestem już nie młody, mam 80 lat. Ja pamiętam stan wojenny, tylko w Lipnie nie było takiego czegoś złego, jak tam chcę państwu powiedzieć. Ale żeby już nie analizować nasz temat, który czwarto chcę powiedzieć, co nam dała Solidarność. Solidarność nam dała to, że rolnicy mleko odstawiają za złoty 70, a ja płacę 4,50 w sklepie.
Panie Józefie, pan pozwoli, że zostawimy ten temat w tym punkcie, bo to jest rzeczywiście całkowicie, no nie na temat, tak, więc odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Młynarski Orysław, Koziardzia, miejscowość Podkarpacia. Tak. Chciałem się wypowiedzieć w takiej sprawie, bo...
A może pan wyłączyć, może pan wyłączyć radio, bo inaczej bardzo ciężko będzie się nam rozmawiało.
Już to zrobiłem.
Świetnie. I rozmawiamy przez słuchawkę telefonu. Proszę bardzo.
No, chciałem powiedzieć w ten sposób, że służyłem w stanie wojennym w jednostce 4829 w Górze Kalwarii. Nikt o tym nie wie, że był przygotowany zamach wtedy na Wojciecha Jaruzelskiego. I jakiś szpieg się trafił.
No nie, ja może tak, te bajki zostawmy na boku. Bardzo proszę, drodzy państwo, to są jacyś prowokatorzy, więc ja życzę panu Ducha Świętego, światła potrzebnego i właściwego rozeznania, no bo z takim myśleniem to, proszę pana, daleko to my nie zajdziemy.
Ducha Świętego,
proszę bardzo, halo.
Halo?
Tak, radio wyłączamy. Proszę wyłączyć. Nie już, tylko teraz. Bardzo proszę.
Tak.
Kogo witamy, skąd telefon?
Halina z Krosna.
Witam pani Halino, bardzo proszę. Pani Halino, już właśnie tak, czasu szkoda.
Szczęść Boże. Ja chciałam właśnie zwrócić uwagę, że właśnie ta działalność Solidarności jakby zaczęła na nowo, nową linię wychowawczą. Wróciliśmy do wychowania, dała możliwość właśnie tego wychowania narodu, zbliżenia do Kościoła i to Solidarność, taka prawdziwa Solidarność oparta o właściwe wartości i o Kościół. Ja tylko chciałam jeszcze dodatkowo zwrócić uwagę na to, że ponieważ walczyliśmy o to, był ten opór narodu i ten stan wojenny, chodzi mi o sprawę Jaruzelskiego. Jaruzelski po śmierci księdza Popiełuszki wyjechał do Rockefellera na Manhattan i prawdopodobnie dlatego,
pani
że
pani Halino, pani żeby... Halino, zostawiam ten temat także na boku, stawiam kropkę. Te spekulacje, jakieś różnego rodzaju inne historie zostawmy. Pani Regina prosi o głos. Bardzo proszę.
Ja w związku z tym, że zbliża się czas zakończenia, to chciałam skorzystać z tej możliwości, że jestem w radiu, że mnie słyszą moi znajomi, że mnie słyszą moje koleżanki z więzienia. Chciałam ich wszystkich serdecznie pozdrowić, a szczególnie chciałam pozdrowić Ilonę, to jest moja córka, i Czarka, który jest moim synem. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Podsumowanie za chwilę. Postaram się odebrać może jakiś jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo
nie
witamy?
Czy jest
jesteśmy na antenie, wyłączamy radio i rozpoczynamy wypowiedź.
Ale to już też się włączy.
Nie, pani wyłączy radio, dobrze? Bo to dobrze, jest pani. Pani dobrze, siebie słyszy. O tak. Właśnie. I proszę rozpocząć wypowiedź.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja witam serdecznie księdza prowadzącego i cały zespół. I tak płakać mi się chce, ale chcę powiedzieć, dlaczego do tej pory nie możemy zmienić tych sędziów i tej dekomunizacji zrobić w zasadzie. O to chodzi. Przecież tyle ludzi jest poszkodowanych. Proszę mi powiedzieć, tylko to jedno pytanie mam. Co stoi na przeszkodzie? Dlaczego tak trudno to wszystko jest osiągnąć?
wiele osób by po prostu odżyło, przynajmniej ta taka świadomość, przynajmniej ten żal, ten ból taki, jaki jest i taka niemoc, która też w tej chwili tych ludzi poszkodowanych tak po prostu ogarnia. Wspaniali ludzie. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Moje imię Danuta z Lublina.
Dziękujemy pięknie pani Danuto. No rzeczywiście ta gangrena, jeżeli chodzi o tak zwany wymiar solidarności, w dalszym ciągu pokutuje. Tak zwanej sprawiedliwości. No ale widzimy rzeczywiście, jak międzynarodówka również i dzisiaj szaleje w kontekście możliwości wybicia się Polski na poziom państwa wolnego, suwerennego i niepodległego. 10 minut pozostało do zakończenia naszego spotkania, zatem po 2 minuty słowa podsumowania. Bardzo proszę, pan Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.
Ja się zwracam do właśnie osób represjonowanych. Bądźcie dumni ze swych dokonań. Mimo że żyjecie w trudnych warunkach, to bądźcie dumni, bo to jest waszą zasługą, waszą pracą, waszym cierpieniem i niejednokrotnie waszą krwią. Te bicia, pobicia, uwięzienie, razy, wyrzucenie z pracy, wypędzenie z kraju owocowało tym, że Polska jest wolna, niepodległa. Że, powtórzę to, co już wcześniej powiedziałem, że runął blok sowiecki w Europie Środkowo-Wschodniej i w świecie. Że powstały państwa wolne i niepodległe. I Polska jest niepodległa. To jest naszą, waszą zasługą. Ci, którzy poświęcili siebie i ten trud i wysiłek, żeście wnieśli właśnie w to. To nie tylko, że tam Solidarność powstała, że Nowy Związek, czy to Polska, bo to świat cały. A promocję, tak to można nazwać, Solidarności tego naszego dzieła, to największym promotorem to był Jan Paweł II. On, jego to największa zasługa Kościoła Świętego z Janem Pawłem II. To był filar i fundament naszego działania, skąd czerpaliśmy tę siłę i moc. Jednocześnie czerpiąc odżywcze soki z pokoleń wcześniejszych, najlepszych naszych ojców i praojców.
25 lat działalności stowarzyszenia. Panie Januszu, w jaki sposób można nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem dla tych, którzy chcieliby uzyskać jakieś informacje i współpracować z państwem?
No wystarczy wpisać nazwę w internecie naszej organizacji, tam pokaże się kontakt, telefony, maile są. Bo nawet jak ja powtórzę, to i tak nie spamiętają sobie osoby. Najprawdopodobniej jutro będzie w naszym dzienniku, tak się domyślamy, informacja z naszej konferencji. I wystarczy w Google wpisać, to znajdzie się informacje, bo ludzie czerpią, dzwonią teraz też właśnie bardzo dużo listów i telefonów, maili otrzymujemy od osób, którzy po raz pierwszy kontaktują się, znajdą adres, znajdą telefon, zadziękują za to, co teraz te świadczenie będzie powiększone.
Dziękuję pani Grażyna.
Dołączę się do głosu męża. Dziękuję wszystkim, którzy dodzwonili się do nas. Serdecznie pozdrawiam. Dodam, że no, bardzo cieszymy się z tego naszego jubileuszu, a tym wszystkim, którzy próbują nam popsuć tą radość, daję jedną radę. Zróbcie coś dobrego, choć raz.
Dziękujemy pięknie. Pan Andrzej Adamczyk. Panie Andrzeju.
Ja chciałem podziękować wszystkim osobom Solidarności. Ci, co byli członkami, którzy działali na rzecz Solidarności i dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. Żyjemy w naszej kochanej ojczyźnie polskiej, niepodległej i wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy. Pani Regino?
A ja bym chciała do ciebie, Janusz, się zwrócić, że my jesteśmy w takim wieku, że nie każdy z nas ma komputer, sięgnie do e-maila, przeczyta, gdzie jest stowarzyszenie i do ciebie się zgłosi. Jak podasz swój numer kontaktowy, to ja myślę, że to nie będzie tak dużo.
No to ja podam telefon, bo tu najłatwiej, no jak tak, ci, co nie mają komputera, to przecież można najłatwiej komputerem. Przepraszam,
telefonicznie.
Telefonu. Tak. Numer jest 504-936-104. A najłatwiej to poprosić wnuka, oni tak biegli są w tym, że to wszystko znajdą.
Dziękuję, dziękuję ślicznie. Mamy jeszcze chwilkę, więc jeszcze jeden wątek, który w części telewizyjnej mocniej wybrzmiał, panie Januszu. Po 89 roku staliście się państwo także częścią zapomnianą naszego społeczeństwa. O, tak. Państwo polskie zapomniało o swoich obowiązkach. Chciałoby się powiedzieć to bardzo mocno i stanowczo. Ogromna przestrzeń czasu, bardzo wielu zaniedbań.
Tak jak już wiemy z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, że co postanowiono przy okrągłym stole? Postanowiono wymazać właściwie pamięć o tamtym czasie, o okresie represji, nie wspominać i jakiekolwiek pragnienie naprawienia szkody było wtedy niemożliwe. Dlatego my, nie znając nawet tych wtedy jeszcze tej wiedzy, nie znając w ogóle tych postanowień, myśmy postanowili mimo wszystko dopominać się o prawa tych ludzi. Przecież to są ludzie, którzy wywalczyli wolną Polskę. Ja tylko przypomnę, że marszałek Piłsudski nie pozostawił nikogo, nawet tego najmniejszego, który przyczyniał się, jak to się mówi, ciury obozowego na pastwę losu. Bo ten człowiek poświęcił się dla ojczyzny. I oni byli uhonorowani, oddawano im honory, również z wojskowymi, i uposażono odpowiednio ich. Tak, że to należy się... I do dzisiaj marszałka cenią ludzie, dzieci, wnuki. I myśmy by chcieli, żeby podobnie było postąpiono i z nami. A niestety było inaczej. Na początku mówiono, a to jeszcze za wcześnie, bo ich jest za dużo. Potem było, że to już tyle czasu, to już nie ma co. A my swoje, jak bumerang, po to powstało stowarzyszenie, żeby dopominać się o warunki bytu ludzi, którzy poniesie największy ciężar w walce o niepodległy byt Polski. W walce bez broni. Druga strona była uzbrojona po zęby. I Konstytucja, artykuł 19 o tym mówi, że osoba, która walczyła o niepodległy byt Polski, choć druga strona, tylko druga była uzbrojona, to powinno państwo zabezpieczyć, ma obowiązek zabezpieczyć mu godziwy byt do końca jego dni. I tego się dopominamy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkie osoby internowane, represjonowane. Pozdrawiamy wszystkich uczestników jubileuszu 25-lecia stowarzyszenia. Cieszymy także się z tego, że możemy spotkać się w Toruniu. Drodzy Państwo, Solidarność, losy internowanych i represjonowanych. Nasi goście to przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Pani Grażyna i pan Janusz Olewiński. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Pan Andrzej Adamczyk, dziękuję panie Andrzeju.
Również dziękuję. Bóg
i pani Regina Nalaskowska, która powróciła po 33, tak? Pani Regino,
tak.
Latach emigracji, tak. 6 lat temu.
I najszczęśliwszy dzień, kiedy stanęłam na naszej polskiej ziemi. A swoją drogą to jeszcze chciałam pozdrowić naszego Bolka. On będzie wiedział, do kogo mówię.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem kończymy nasze rozmowy niedokończone.